tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Place zabaw, czy też takie sale zabaw zwane małpimi gajami, mogłyby być nieustannym źródłem inspiracji na tematy naszego podcastu. Niemniej, byłem ostatnio z Frankiem właśnie w takim miejscu i Franek zaczął się świetnie bawić z obecną już na tym placu zabaw obcą dla niego dziewczynką. Ale po kilku minutach zza rogu wyłoniła się mama tej dziewczynki.
Ale nie w bereciku.
Nie w bereciku, mama nie miała bereciku, która non-stop przeszkadzała im w tej zabawie, zwracając córce uwagę. Typu, uważaj, tam jest stopień, uważaj, tam jest niebezpiecznie, tego nie rób, to rób, to rób tak.
Ale w twojej ocenie tam się działo coś niebezpiecznego?
Nie, oni właśnie się świetnie bawili. Mm-hmm. Mimo tego, że różnica wieku była, no nie wiem, czy wieku, ale wzrostu na pewno była dosyć duża pomiędzy Frankiem a tą dziewczynką. Aha. Ona była zdecydowanie większa, więc była z założenia też starsza. I miałem taki wielki znak zapytania nad głową, wiesz, jak w kreskówkach, nie? Taki
jak w Simsach, tak było.
No, co ty robisz, kobieto, nie? Oni się świetnie bawili. Tam nie było nic niebezpiecznego. W sensie, według mojej oceny, tam nie było noży, siekier i granatów, się nie bawili jak komendant policji.
I o czym mówił twój znak zapytania? Jakie pytanie się pojawiło
co ty robisz?
Głowie?
Przecież oni się świetnie dogadują, weź ich zostaw, nie? Znaczy, nie znam historii tej rodziny, może przeżyli jakąś traumę, może się taki małpi gaj im zawalił na głowę, albo z piaskownicy wyszła wielka gąsienica i ugąsiła dziecko.
Gąsienica, okej.
Okay. No jakiś inny potwór.
No dobrze, generalnie, że mówisz o tym, że miałeś z tyłu głowy, że być może są jakieś takie trudne doświadczenia, które sprawiają, że ta mama się
no tak sobie zacząłem tłumaczyć, tak, żyję z tobą 4 lata, że zacząłem myśleć, że ludzie
to
mogą
dobrze,
się tak
troszczyć.
To dobrze,
brawo, uczysz się.
Tak, ale miałem takie przemyślenie i właśnie pomysł na ten podcast, czy można być zbyt opiekuńczym, bo w mojej ocenie na tamtą chwilę to dziecko straciło tyle możliwości zabawy, że masakra.
Można, zdecydowanie. Wiesz co, to jest faktycznie trudne. Tak słyszę, że nie brzmię, więc od razu przeproszę naszych słuchaczy, że mój głos dzisiaj odmawia posłuszeństwa.
Taka Taylor Swift, tak o
A może to jest właśnie taki radiowy głos. Niemniej miejmy nadzieję...
Radiowcy nie mają przepitych głosów. Przynajmniej tych radiach, których
ja słucham. Nie mam przepitego głosu, tylko mam chore gardło.
Ale tak brzmi.
Tak brzmi. Nie, nie, słuchajcie, to nie wczorajsza impreza, ewentualnie klimatyzacja. Ale nie o tym, nie o tym. Wracając do swojego pytania. Czy tego bezpieczeństwa, tej opieki może być za dużo?
Tak.
Zdecydowanie może. Myślę sobie, że to jest w ogóle taka cieniutka granica między troską o dziecko a nadopiekuńczością. Bo wiesz, to, że my się martwimy o nasze dzieci, to jest, mam wrażenie, wpisane
normalnie,
w rodzicielstwo,
tak,
nie? Że na różnym oczywiście to mamy poziomie.
Czy w ogóle, że się martwimy, to już jest wpisane w ogóle w życie, tak?
W życie, no tak,
martwisz
tak.
Martwisz się, że nie będziesz mogła mieć tego dziecka. Potem, że czy ta ciąża będzie prawidłowa. Potem wszystko i się martwisz, 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 a potem tak umierasz.
No tak, zobacz, sam powiedziałeś, że w ogóle o życie, ale wymieniłeś wszystko, co związane z rodzicielstwem.
O życie rodzica.
Więc rzeczywiście, jakby zmartwień w życiu mamy mnóstwo, ale jak mamy już dziecko, to się bardzo dużo kręci wokół tego.
No tak, bo martwimy się nie tylko o siebie, ale też już za dziecko, za które jesteśmy odpowiedzialni.
Tak, tak. I wiesz, my jakby mamy różne kawałki tego zamartwiania się, nie? Jedni się martwią o taki byt ekonomiczny, ktoś się martwi i wszędzie widzi zagrożenie na każdym rogu stołu, gdzie na przykład, to był mój przypadek, jak Franek był mały, tak? Uważaj, weź tam, asekuruj, złap ten róg. Ty na przykład tutaj nie, ale miałeś bardziej takie chorobowe, nie? Zmartwienia.
Jezus, no się tak bałem.
Czy będzie jakaś niepełnosprawność, czy...
Znaczy nie, że nie chciałbym niepełnosprawnego dziecka,
no,
nie?
Że, nie, no to jest naturalne, jakby, życiu, że... Ale... Myślę, że nikt nie marzy o tym, żeby jego dziecko w tym kontekście,
tak,
nie?
No.
Więc różne mamy te zmartwienia i to jest naturalne. Natomiast faktycznie musimy pilnować, żeby te nasze zamartwianie się nie stało się...
Sensem naszego życia.
Sensem naszego życia, tak, dokładnie. I właśnie to, o czym powiedziałeś ty w swoim pytaniu, że miałeś wrażenie, że tą dziewczynkę bardzo dużo omija.
No tak, no bo przynajmniej na tym placu zabaw, nie wiem jak w życiu, może mama miała gorszy dzień, może
tak.
Motyla noga, nie wyspała się.
No właśnie, więc wiesz, zamartwianie się, okej, ale pod warunkiem, że to zamartwianie się nie utrudnia życia dziecku i nam samym.
I tu można byłoby zakończyć chyba ten podcast.
Można tak. by, ale nie zrobimy tego. I wiesz, to nawet jest tak, że tych nadopiekuńczych rodziców, gdzie tego zamartwiania się jest tak dużo, nawet tak sklasyfikowaliśmy na takie dwie grupy.
My razem sklasyfikowaliśmy?
Nie, nie, nie. Jakaś... Świat.
Świat.
I uwaga.
Stowarzyszenie klasyfikatorów nadopiekuńczych rodziców.
Nazywamy ich rodzicami helikopterami.
Rodzicami helikopterami.
I rodzicami kosiarkami.
Kosiarkami.
Jakie masz skojarzenia? Rodzic kosiarka.
No, że zawsze musi wszystko dziecku wykosić trawkę, zanim przejdzie. Wiesz, wyczyści problemy sprzed niego, żeby sobie tylko szło w życiu.
A helikopter?
Helikopter? Właśnie nie wiem, się waham. No. Bo helikoptery są różne, nie? Są takie helikoptery wsparcia, są helikoptery bojowe, nie? Na przykład taki Apache to naważa we wszystko, co się... dzieje, więc tutaj mam taką zagwozdkę, co może chodzić z helikopterem. Pewnie bardziej, że krąży nad tym dzieckiem i go ostrzega o wszystkim.
Tak, tak, dokładnie. Rodzic helikopter to jest taki rodzic, który cały czas, o każdej porze dnia i
wygrałbym
nocy...
Wygrałbym familiadę, jakbym poszedł.
Znajduje milion rzeczy, które pozwolą mu chronić, więc zawsze jest blisko. Wiesz, w takiej odległości, żeby zawsze móc zareagować na czas.
Albo ma 19 kamer i widzi, kiedy dziecko idzie i do niego dzwoni.
Tak, dokładnie. Życzy. Jest zawsze w takiej gotowości, żeby gdzieś wkroczyć. Zawsze gotowy do pomocy, do takiej ochrony. Trochę jakby to rodzicielstwo było jakimś takim projektem do zrealizowania.
No tak, ale też sobie myślę, przerwę znowu twój wątek, a sobie myślę, że jako współcześni ludzie jesteśmy bombardowani taką ilością syfiastych wiadomości. Otworzysz jakikolwiek portal, nieważne czy jesteś jednej czy z drugiej strony, to tam wszędzie jest zło, nie? Bo zło się najlepiej klika.
No tak.
Ten kogoś porwał, tu jakaś dziewczynka sobie zrobiła krzywdę. Ja nie ujmuję krzywdy i cierpienia komuś, kto ma to cierpienie.
Tak, tak.
Ale to cierpienie i te krzywdy i te negatywne rzeczy są promowane, bo automatycznie się lepiej klikają i ludzie oglądają. Jak włączysz
a potem my się nakręcamy,
tak,
nie?
Jak sobie, ja na przykład jak jadę do swoich rodziców, to z moją mamą rozmawiam, ona ogląda wiadomości w telewizji.
Pozdrawiamy moją
Pozdrawiamy teściową. Mamuśka. To ja potem wiem, że generalnie świat jest zły, nie? Mhm. Świat jest tylko zły, tam nie ma nic dobrego, tam
się
nic dobrego nie dzieje.
Co ciekawe, ty czytasz inne wiadomości.
Ja czytam inne wiadomości, czytam na ten sam temat i zupełnie mam inny odbiór tego, tak. Nie? Jakby no stało się, no to jest normalne, że się stało. O Jezu, była burza, o Jezu, coś tam się stało. Mhm. Burza jest normalnym zjawiskiem, no nie? Że czasami komuś wyrwie dach, no to...
Co to tam taki dach?
No nie, no ale to jest normalne, że jak jest duża, silna burza, no to się dzieją takie rzeczy na świecie, no nie? Chodzi mi o to, że jesteśmy bombardowani taką dużą ilością tylko negatywnych rzeczy. Jakby nie ma w wiadomościach, czy nawet na tych portalach bardzo rzadko, które ja czytam w internecie, bardzo rzadko jest, że nie wiem, super 19-latek wygrał olimpiadę chemiczną na całym świecie, nie?
Profil na Instagramie, kurczę, teraz sobie nie przypomnę, może ty będziesz kojarzył. I raz w tygodniu są takie wiadomości, no to, dobre ze świata.
Tak, to Łukasz Bok. Konflikty i no kiks, jak piszecie k i ks, to, to znajdziecie.
To
no.
Jest w ogóle super. I tam raz w tygodniu właśnie są takie dobre wiadomości ze świata.
Złona Bok się nazywa w ogóle, ta seria
to jest genialne,
na Instagramie.
Warto to
tak,
obserwować. No.
I on tam właśnie pisze, że uratowali pieska z jakiejś jaskini.
Tak, że ktoś wygrał jakiś
ktoś
konkurs.
Wygrał jakiś konkurs, tak.
Ktoś odkrył coś nowego,
odkrył,
przełomowego
dla świata.
Na przykład
naukowcom udało się przeszczepić ostatnio płuco chyba, tak?
No.
Czy jakąś
no, super,
ciała.
Super jest ta seria. Tak. Wiesz co, mi jest bardzo bliskie to, co
I
mówisz.
I w ogóle powinno być takie prawo w telewizji, w ogóle w mediach, tak jak jest, że musisz grać ileś tam procent polskich piosenek, to powinno być, że musisz ileś procent newsów mieć o brzmieniu pozytywnym. Albo
taka
takim...
kanapka, złe, dobre.
No, no to już kanapkę, to wiesz, nie wymagajmy od nich, no bo oni muszą zarabiać grube miliony z tego, żeby sprzedawać
zło. Ale przynajmniej na koniec był dobry, żeby był dobry akcent.
Żeby był dobry akcent, nie? Więc wracając do naszego głównego wątku, że ci rodzice, znaczy no ludzie, ale rodzice są tak bombardowani, że a ta dziewczynka jest chora na to, ta na to, ta na to, ta na to, tej się stało to, tej się stało tamto, no to już może z automatu myślimy, jako rodzice, tak. Że ja pierdolę, faktycznie ten świat jest taki zły, to się wszystko złego może zdarzyć, bo ktoś tam spadł z placu zabaw i zabił.
Więc jestem helikopterem
Więc
i czuwam.
Helikopterem i czuwam, a statystycznie na placu zabaw jest dziennie 17 milionów dzieci i ten wypadek jest po prostu nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności
tak.
i czegoś
I nie
innego.
Uchronisz,
nie? Choćby nasz przypadek, że syn walnął w słup ostrzegawczy. Podejrzewam, że statystycznie w ten słup, czy taki słup uderza, nie wiem,
promil, nie?
Troje dzieci na 10 lat.
Wiesz co, ja sobie myślę, że ja się z tobą zgadzam. Żeby nie było, zgadzam się. Tym bardziej, że ja jestem...
Na szczęście, bo dzisiaj gotuję obiad.
Że ja jestem tym przypadkiem, który gdzieś tam się zmaga z dużą ilością lęku w życiu i w związku z tym ty mi przecedzasz wiadomości, a ja nie oglądam ich wcale. Natomiast myślę sobie, że to też jest ważne, żebyśmy my sobie uświadomili, kiedy tego lęku jest za dużo. Wiesz, żeby to nie było, świat jest zły, jest niebezpieczny, no więc to logiczne, że jestem tym helikopterem. Żebyśmy sobie jednak zrobili takie okej, dobra, rzeczywiście mam te swoje powody, ale to nie może sprawiać, że moje dziecko nie może mieć takiej swobodnej przestrzeni do rozwoju. Nie, żeby wiesz, wyczuć to, kurczę, nie, faktycznie ten lęk zaczyna mną kierować.
Czyli no tak, ale z drugiej strony też to jest ciężkie zadanie, no bo jakby no odpowiadamy za bezpieczeństwo tych dzieci, nie?
Tak.
Jakby dzieci mają różne temperamenty i ktoś może wsadzić rękę do ognia, bo pomyśli, że jest strażakiem.
Tak, jasne.
I jakby no to wtedy trzeba być tym helikopterem.
Oczywiście, że tak, jakby nie.
Czyli może lepiej być szpiegowskim dronem, którego te dzieci nie widzą i być z daleka.
Tak, ale zobacz, może być tak, że ty idąc na ognisko, wytłumaczysz dziecku, wiesz, słuchaj, idziemy na ognisko, pamiętaj, że ognisko to jest takie miejsce, które jest ciepłe, chodź, zobacz, nie wsadzamy rękę, nie?
Tylko, chodź, wiesz, zobacz, moja ręka się spaliła. Czujesz,
można się ogrzać wokół ogniska, ale nie można przekroczyć tutaj tego jakiś terenu, linii, no? Tej linii, nie, bo się robi niebezpiecznie, nie? Czyli jakby daję instrukcję, wyznaczam tą granicę. Może być tak, że jestem takim helikopterem, który generalnie chodzi krok w krok za dzieckiem, bo ognisko, o Boże, ognisko, jasne, że za dwulatkiem chodźmy, tak? Ale już za tym pięciolatkiem być może niekoniecznie musimy. A może być tak, że ja jestem w ogóle rodzicem kosiarką i zbuduję w ogóle płot wokół tego ogniska, żeby się nie dało przejść, albo w ogóle nie pójdziemy na ognisko, bo to jest niebezpieczne, albo w tym ognisku dziecko będzie cały czas przy tym ognisku trzymało mnie za rękę na przykład.
No właśnie, to są takie konsekwencje, które odczuwają dzieci, tych rodziców helikopterów.
Tak, ale skończę jeszcze o tej kosiarce, nie?
Tak, tak, no nalałaś paliwko, no.
Tak, bo jeszcze chciałam powiedzieć, że ci rodzice kosiarki, oni też uważają, że muszą spełnić każdą potrzebę dziecka jeszcze zanim ono zasygnalizuje.
Okej, czyli oni są krok przed wszystkim.
Krok przed dzieckiem, nie? O ile rodzic helikopter czuwa nad tym, co się dzieje.
Okej, czyli rozumiem, że tak jest rodzic kosiarka, to jak dziecko chce iść na plac zabaw, to on wcześniej wychodzi godzinę wcześniej, idzie sam na ten plac zabaw i sprawdza, czy nie ma śrubki.
Wystających gwoździ i tak dalej, nie? To jeszcze jest ten przypadek. I wiesz, to się dzieje z miłości i z troski o dziecko. Natomiast,
albo z problemem własnych lęków, z którymi ktoś sobie nie poradził w życiu.
Tak, tak, tylko no, te lęki jakby mają, wiesz, one się dlatego na dziecko, bo ja chcę je chronić, nie? No tak. Intencja jest dobra, o to mi chodzi.
Tak, tak, tak. Nie, że...
Więc często wyręczają wręcz te dzieci.
No tak, ale to jakby musi, według mnie musi mieć jakieś konsekwencje. Jakby może nie, że zabiera dzieciństwo tym dzieciom, ale jakby no ogranicza je, tak? Jeżeli, tak, nie wiem, ktoś się boi jeździć na hulajnodze, bo przeczytał artykuł, czy w ogóle ma taki lęk, że dziecko na hulajnodze spadnie i rozbije sobie zęby, tak?
Tak.
No bo może tak.
Może tak być.
Czy na rolkach, czy na, nie wiem, deskorolce, no na czymkolwiek. Że nie możesz, bo to jest niebezpieczne.
Tak.
No coś to dziecko traci. A może właśnie tak pokocha tą deskorolkę, że będzie freestyle o deskorolkarzem gdzieś tam.
A taki stanach, rodzic, nie? Powie, nie kupię ci w ogóle nigdy deskorolki, bo to jest niebezpieczne, nie?
No.
Traci, bo dużo go w życiu omija, to jest jasne. Traci dużo doświadczeń.
Właśnie nie spróbuje, tak?
Nie spróbuje. Druga rzecz jest taka, że możemy bardzo łatwo zarazić dziecko naszym lękiem. Wiesz,
no tak, bo rodzic się boi, dzieci uczą się przez obserwację, tak? Jak już wiemy z poprzednich odcinków podcastu. My się boimy wszystkiego, no to dziecko też się później będzie bało wszystkiego. Znaczy wszystkiego, no tego w danym temacie.
I wiesz, dziecko może przez to bać się próbować nowości w ogóle, w różnych dziedzinach, tak? Bo rodzic ma ten lęk na deskorolkę, ale dziecko już sobie to przełoży na mnóstwo różnych innych rzeczy. A słysząc też, nie wiem, na placu zabaw ciągle takie, uważaj, ostrożnie! Dziecko ma też taki obraz nagle, że ten świat jest jakiś niebezpieczny. Wiesz, skoro ja ciągle słyszę, uważaj, ostrożnie, czy na pewno wszystko w porządku, to może generować w dzieciach duży lęk. I wiesz, później trafiają na przykład dzieci do gabinetu, o których my diagnozujemy zaburzenia lękowe. I okazuje
my psycholodzy.
Się, my psycholodzy, tak, nie ja z tobą.
Wolałem wyjaśnić.
Diagnozujemy zaburzenia lękowe, które właśnie jednym ze źródeł na przykład jest to, że właśnie rodzic jest taki bardzo asekuracyjny, nie? Więc to jest też taki prawdopodobny scenariusz. Może być też tak, że dziecko, czując to ciągłe zamartwianie się rodzica, samo jest tym zmęczone. Wiesz, że jak ktoś ci ciągle mówi, uważaj, ostrożnie, no to ty w końcu masz takie, odpierdziel się ode mnie,
no
nie?
Tak, no.
Daj mi żyć.
Właśnie chciałem powiedzieć, że nawet jak przenieść to na dorosłe życie, jakbyś mi ciągle mówiła, uważaj, bo się spaszysz, uważaj, tam jest to, uważaj, tam jest tamto. No, no kurna, nie? No, no. Nauczyłem się chodzić, nauczyłem się biegać, mam mózg i myślę, jeżeli nie ma jakichś innych problemów.
I bardzo często takie dzieci oszukują i okłamują rodziców właśnie dlatego, żeby mogli żyć, żeby dzieci mogły żyć, żeby mogły
korzystać.
Czyli
mają jakiś po prostu instynkt przetrwania, tak? Że coś mi zabraniają, a to jest dla mnie dobre, tak? Bo doświadczanie
czuję,
jest dobre.
Że jakby mnie ciągnie do tego, nie? Chcę
próbować. No tak, a też widzę na pijemnym placu zabaw, nie? Na przykład.
Wiesz, ja wolę na przykład, żeby Franek powiedział, mamo, chcę się wdrapać na najwyższą tam taką siatkę pajęczynową, mimo że ja dostaję zawału generalnie, ale ten zawał przeżywam w środku, a asekuruję. Mówię, okej, będę tu stać blisko, nie?
No tak, ale u nas, że tak powiem, w rodzinie jest równowaga, nie? Ty masz ojejku, a ja mam
tak,
luz,
i
nie?
Kiedy się da, to ja też ci mówię, jasne, tata ci pomoże. Nie mówię.
No tak,
nie,
ale
o,
wiesz,
o,
na przykład są sytuacje, że nie ma tej równowagi, nie? W sensie równowagi, przeciwwagi, naprawdę.
No i wtedy to też jest nasza rola dorosłych, nauczyć się nad tym swoim lękiem panować. To jest to, co ja właśnie chciałam
czyli
powiedzieć.
Czyli dzień dobry terapeuta, tak?
Ja czuję swój lęk, ja wiem, że dla mnie to jest bardzo takie zaplątał mi się język. Dużo energii mnie kosztuje, dużo wysiłku, żeby towarzyszyć Frankowi we wspinaniu się na takie wielkie pajęczyny. Na pewno nasi słuchacze kojarzą, nie? To takie czasami...
Takie linowe konstrukcje.
No więc ja sobie stoję i sobie oddycham i sobie stoję twardo na ziemi i przypominam sobie, ile razy już tam się Franek wdrapał. No i jasne, on to na pewno wyczuwa, nie? Dlatego też częściej i tatę ciągnie na takie atrakcje. Ale generalnie robię wszystko, żeby widział, że można się nawet bać i można próbować. Tak, to jakby też mówię o tym, nie? Że jak on się zapyta, mama, ty się boisz? I ja mówię, wiesz, czasami tak, ale widzę, że ty dobrze stawiasz te nogi, kontrolujesz, więc fajnie, że próbujesz.
No tak, jakbyś powiedziała, że nie, bo nie, boję nie, nie. się, że spadnę, nie, to jest niebezpieczne, no to...
To poszedłby wtedy, kiedy ja bym nie patrzyła, na przykład, nie? Wiesz, albo by się bał próbować to, co powiedzieliśmy albo poprzednim stracił, przykładzie, nie? Albo by robił to w taki sposób, żebym ja tego nie widziała i wdrapywał się, nie wiem, na dachy, kiedy mama nie patrzy. I to dopiero byłoby niebezpieczne.
Wdrapywał na dachy, no tak, tak.
Wiesz,
no,
że nie, mama nie patrzy, to kombinuje, nie? I jeszcze jest trzeci scenariusz. Trzeci scenariusz jest taki, że rodzic w oczach dziecka staje się takim obsługiwaczem. Wiesz, że zaczyna się delikatnie. Kochanie, nie poradzisz sobie, mamusia to zrobi. Tatuś ci pomoże.
Okej, okay, potem nie? ma 10 lat i nie wiąże buta, bo mamo zawiąż buta, bo złamałem sobie, złamiesz sobie paznokieć, nie?
Dokładnie tak, nie? Więc to też jest problem.
Czyli jak potem jest taki problem wśród...
I to nie jest dobra relacja dziecka-rodzica, nie? Taka.
No tak, no bo rodzic nie jest obsługiwaczem, no. nie? No do pewnego tak. momentu musi być, no bo natura tak to zrobiła.
Tak, ale generalnie staramy się te nasze dzieciaki usamodzielniać też dlatego, że bardzo ważne jest takie życiowe przeświadczenie, poradzę sobie. Wiesz, potem idę do przedszkola i to ważne jest, żeby czuć, że mam tę moc sprawczą, poradzę sobie, kiedy nie ma mojej mamy, mojego taty najbliżej tutaj, nie? Wiesz, w zasięgu ręki. Idę na plac zabaw, poradzę sobie.
Zaga, ostatnio właśnie przesunąłem to bardzo daleko w swojej głowie, bo ostatnio rozmawiałem z panią, która odpowiada za pomoc w wypełnianiu wniosków na zarejestrowaniu się na bezrobocie. I mówi, że ma tyle pracy, że przychodzą ludzie, którzy nie potrafią wpisać imienia i nazwiska w rubryczce imię i nazwisko. Że no, co teraz pomyślałem, że no tak, skoro rodzice tego kogoś go przez 20-30 lat wyrobili wręczali, wszystko za niego, to może być problem wpisania imienia i nazwiska, nie? To tam nie jest jakiś formularz do Urzędu Skarbowego zawierający 97 stron. No, mówię, to jest pół kartki A4, nie?
To jest w dorosłym życiu, wiesz, że to w ogóle
no tak,
z jednej strony...
Nie, to nie jest do końca ich wina, tych ludzi, nie?
Że myślimy sobie, o, wysługują się wszystkimi, nie? Potrzebują tutaj praktyki sprzątaczki.
Jak pójdzie do sprzątania, no to nie do pracy do sprzątania, no to nie będzie miał sprzątać, no bo mama robiła to za niego,
nie?
Mama, chodź ze mną do pracy, nie?
Tak. I okej, on jest nieporadny życiowo, ale jaki to jest stres dla tego człowieka, że ja jestem nieporadny, nie?
No tak, potem jeszcze jakieś blokady, traumy, już jest w ogóle bugi-bugi, żeby nie powiedzieć nazwy miasta jakiegoś. No dobra, ale w drugą stronę też to jest niebezpieczne. W sensie taki rodzic... Radź sobie, albo mający w dupie bezpieczeństwo tego dziecka, nie?
Tak, no hartuj się.
Takie też są właśnie elementy na placach zabaw. Ewenementy, chciałem powiedzieć, którzy po prostu...
A dzieci tam się muszą bić.
Dzieci muszą się bić, no akurat już bicie to jest na inny odcinek. Ale no, dzieci muszą sobie poradzić, on tam spadł na głowę z tego, no dobra, leje się krew, a nie, dobra, rusza się, to niech działa.
Nie, w ogóle nie pilnują, siedzą tylko, wiesz, to będzie z nosami w telefonach,
dobrze,
ale też
że,
nic
dobrze,
złego.
Dobrze,
tylko...
że jeszcze siedzą, nie? Że są na tym placu zabaw.
Tak. No. A nie puszczają dzieci samopas. Wiesz co, tak jak mówisz, że myślę sobie, że jakby,
Znaczy, żadna skrajność nie jest dobra, nie? Trzeba znaleźć ten złoty środek życia i ten, nie?
Ja myślę sobie, że jakby czym innym jest uczenie dziecka zasad, poszukiwania zaradności, poszukiwania rozwiązań problemu, a czym innym jest rozwiązywanie tego za dziecko.
No tak.
Wiesz, że rodzice są potrzebni, żeby uczyć zasad panujących w społeczeństwie, żeby wyznaczać granice, które, umówmy się, porządkują w jakiś sposób świat, nie? I jest naszą rolą bardziej być takimi przewodnikami, którzy są trochę elastyczni i czasami są o krok przed dzieckiem, torują drogę. Czasami zrobią taki mały krok w tył, żeby się wyrównać z dzieckiem i iść obok i wyczują ten moment, kiedy już mogą stanąć za dzieckiem i tylko gdzieś tam właśnie zerkać.
No tak, a też mi się teraz przypomniało, że to jest, przypomniała mi się sytuacja, która jest dowodem na to, że to jest duży problem w społeczeństwie, w społeczności rodziców. Bo nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy na jakimś święcie miasta XYZ, którego nie pamiętam, przez przypadek tam się znaleźliśmy. I był tam konkurs układania ścieżek z patyków. I dzieci były podzielone na różne grupy, układały z patyków. Tylko, że miały te patyki związać sznurkiem.
Tak, to były takie gałązki.
Takie gałązki miękkie. Mieli to związać sznurkiem najdłużej. No i dzieci były podzielone na różne grupy wiekowe. I była tam grupa taka najmłodsza, no i potem starsze. Ale generalnie w każdej grupie, jak było powiedziane, że to jest konkurs, to działa się taka głupia sytuacja dla mnie,
tak,
że ci rodzice, którzy tam byli z tymi dziećmi, te dzieci normalnie, odsuń się, ja to zrobię. I one wiązały te patyki ze sobą za te dzieci, żeby wygrać ten konkurs, który był dla dzieci o marchewkę.
I to był konkurs o nic, nie?
Tam
to
nie było, że nie wiem, do wygrania była
aparat
fotograficzny, żeby ktoś miał materialną potrzebę wygrania.
I potem, co
tego
było najśmieszniejsze, to rodzice się kłócili,
tak,
która grupa powinna wygrać, nie?
Tak, która grupa powinna wygrać, która ma najdłuższe i tutaj
ale
moja
jako
żona
się... mama, tak, powiem, że moje dziecko grało, czy drużyna mojego dziecka, bo jako jedyni robili to po prostu sami.
Tak, no i a tutaj brawo, brawo dla pana animatorów, którzy podeszli do tego.
Ale o, widzisz, to jest fajny przykład, no bo z jednej strony to ty powiedziałeś o tym wyręczaniu dzieci właśnie w tym konkursie, ale to, co zrobiłam wtedy ja. Franka drużyna też się frustrowała, że nie umieją tych gałązek tam powiązać.
Było to trochę przeszczelone, że czterolatkom kazali.
Ale teraz zobacz, ja powiedziałam, okej, to jak inaczej bez supełków możecie zrobić to zadanie, nie? Czyli nie zrobiłam tego za nich, ale mamy problem, ratuj mama. I mówię, dobra, okej, tak nie potraficie, to jak inaczej to możecie połączyć? I trochę ich tam naprowadziłam na to, że mogą te gałązki układać obok siebie i powstanie najdłuższa gałązka, ale niekoniecznie związana. Tylko taka płaskorzeźba. I zrobili to, nie? I to jest właśnie to, że my jesteśmy obok, ale bardziej po to, żeby gdzieś pomóc poszukać tych rozwiązań.
Podpowiedzieć,
a nie wyręczyć dziecko. I myślę, że to jest taka rzecz, o której warto pamiętać. Kiedy dzieci się kłócą ze sobą, to nie wkraczam tam jak policjant i nie rozdzielam wszystkich po kątach, tylko mówię, hej, trudno wam się dogadać, powiedzcie sobie, o co chodzi. Tobie na czym zależy, a tobie na czym zależy. I tego szukajmy. Mamo, boję się wejść na drabinkę. Okej? Co by ci pomogło?
Czyli szukajmy takiego wyważenia, tak? Na przykład...
Tak.
Mamo, chcę wejść na drabinkę, no to nie wchodź, bo spadniesz, tylko przykład, okej, wejdź, ale dam ci tu poduszki dookoła, że jak spadniesz, to...
Na przykład, nie?
Czy to już jest przesada?
No, zależy pewnie od drabinki, nie?
Czy dla mnie przesada, nie? No bo ta drabinka też nie jest 7-metrowa, nie?
Właśnie, nie? No. Więc bardziej na przykład mogę powiedzieć, okej, tylko zależy mi, żebyś uważnie stawiał każdy krok.
Okej. Okay.
Tak, nie? Żebyś zawsze zwrócił uwagę, gdzie stawiasz swoją stopę. Zamiast, kurze, ale wiesz co, ale to jest śliskie, nie? Inaczej jak powiem...
A my też teraz...
No, tak, proszę, wchodź dobra, słowo, nie, no śmiało, dajesz.
No my też Franka pytamy, nie? Czy czujesz się bezpiecznie, nie? Jak tak. Robi coś, co...
Tak, co
jest
zamiast powiedzieć...
Jest pewnym elementem zagrożenia, że jest statystycznie duża szansa, że może się wydarzyć coś niebezpiecznego, to się go pytamy, ty myślisz, że to jest bezpieczne? Czujesz się dobrze z tym?
Tak. I często to go też skłania do refleksji, nie? Czyli tak. Mówię, tak, czuję się bezpiecznie i okej, wtedy właśnie sobie biorę
dobra
te głębokie oddechy.
Radę, nie?
No. A czasami sam powie, to chyba faktycznie nie najlepszy pomysł, nie? Ale to on na to wpadł, a nie my to mu narzuciliśmy.
Czyli narzucanie jest niefajne, niewskazane.
Narzucanie?
Narzucanie.
Czego?
Tego rozwiązania.
A! Tak, przepraszam. I jeszcze, wiesz co sobie myślę, że jeszcze musimy pamiętać o tym, że dzieci się dobrze uczą na swoich błędach, nie? I to nie chodzi o to, że mają się sparzyć, w takim dosłownym sensie.
No, wsadzić rękę do ogniska.
Tak,
czy do...
ale naprawdę wiele rzeczy fajnie jest sobie podoświadczać. Tego, że jak komuś wyrwałam zabawkę, to potem się ze mną nie chce bawić, nie? Że to ja potem możemy to przegadać sobie.
Czyli później na zimno, nie?
Tak, nie? Że ja biegłam za szybko, to się wywróciłam. No nie, że spadłam z 10-metrowego muru i połamałam nogi, ale zdarłam sobie kolano.
Uh-huh.
Jakby wszyscy tak mamy, nie? Że czasami musimy czegoś doświadczyć.
No tak, no każdy musi się przewrócić, żeby wstać i nauczyć się, że,
tak,
coś, że źle postawił nogę, nie?
Więc zainteresowanie
znowu
dzieckiem...
Znowu analogia do twoich rolek, że nauczmy się...
Jezu, ile razy temu poupadałam, prawda?
No właśnie, że uczyłaś się pierwsze upadków, nie? Jak upadać. I dopiero potem
właśnie
innych rzeczy.
Mówiliśmy to chyba ostatnio, nie?
No, właśnie dlatego powiedziałem, że znowu.
Jak widać, mój stan przeziębieniowy wpływa też na poziom koncentracji.
No, chyba tylko nie gardło.
Ale chciałam tak podsumowując powiedzieć, że zainteresowanie życiem dziecka, tym, co ono robi, oferowanie wsparcia, to jest wskazane. Natomiast też pozwólmy dzieciom podejmować takie decyzje i takie kroki adekwatne do ich wieku i możliwości takich, wiesz, rozwojowych, nie?
Tak, a jak sobie nie radzimy ze sobą, to
zaopiekujmy się sobą.
I to odsyłamy do psychologa bądź psychoterapeuty.
Bądź psychoterapeuty, dokładnie. Bądź psychiatry, który też może wspomóc lekami, jak nam już trudno będzie zapanować nad tym.
Tak.
I tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o ten odcinek, ale postscriptum chciałam zrobić.
PS kropeczka.
Że słuchajcie, tutaj Spotify zrobiło nam taką opcję, że można komentować nasze odcinki. Natomiast my nie możemy na te komentarze odpowiadać.
Tak, w formie pisemnej. Nie możemy prowadzić dyskusji. Pod...
Tak, więc widzimy te pytania i mamy taki pomysł, że w kolejną niedzielę będzie taki odcinek Q&A.
Zbierzemy te wszystkie
Piotrek
pytania.
Piotrek będzie Q i będzie zadawał pytania.
Będę głosem ludzi.
Tak, a ja będę a answer i będę robić odpowiedzi. Więc jeśli jeszcze komuś się nasuwa jakieś, jesteś pod wrażeniem mojego angielskiego, tak, widzę twoją minę.
Mogłabyś być tłumaczem, nie? Takim symultanicznym.
Ha, 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 ha. Więc słuchajcie, jeśli wam się jeszcze nasuwa jakieś pytanie dotyczące naszego odcinka, w którymś z odcinków też poprzednich mieliście jakąś wątpliwość, to zadajcie je tam, albo oczywiście też napiszcie do nas na maila.
Na Instagramie.
Na Instagramie znajdziecie nas na pewno w różnych miejscach. I my za tydzień, czyli to już będzie wrzesień, słuchaj.
Tak?
Tak.
Nowy rok szkolny.
Nowy rok szkolny. To my w odcinku 3 września zrobimy właśnie pytania i odpowiedzi. I myślę sobie, że jak to słuchacie też z opóźnieniem, czyli już na przykład minął ten 3 września, to nie martwcie się dalej, możecie zadawać takie pytania i my będziemy cyklicznie robić właśnie też takie podcasty.
Bonusowy odpowiadacz.
Bonusowy odpowiadacz. Tak, to chciałam dodać.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.